jakby taka seria, bo to wszystko nawiązuje. No, w tym samym czasie Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Kocharowski, wydał słynne takie stwierdzenie, że antypolonizm to kwestia wolności słowa. W tym samym okresie sąd w Poznaniu oddalił pozew pana Libickiego, skierowany przeciwko Fundacji Szymona Wizentala o znieważenie narodu polskiego. Powstaje uczelnia talmudyczna w Lublinie, natomiast od 1 marca, też nie było wspomniane, Radio Polskie nadaje w języku hebrajskim. To taki przypadkowy oczywiście zbieg okoliczności, no ale może nie tyle budujemy IV Rzeczpospolitą, a coś, co pan jako historyk zna przed jak powiedzmy 80 lat. I wydaje mi się, że z sukcesem, także może będzie nasz premier mógł niedługo zameldować Fundacji Batorego, którego namaściła jakby na tą dalszą drogę, że zadanie jest wykonane. No a teraz już może bardziej delikatnie. No ja w odróżnieniu od pana profesora bardziej, ale w podobieństwie do pana Wolniewicza, bardziej koncentruję się na tym, co nasi robią, albo raczej z tego, czego nie robią, bo no wydaje się, że PiS nie chce, nie może albo nie potrafi. No zapewne wszystko po trochu. I mamy taki straszny schemat, że zapowiada się po raz kolejny trafienie w dziesiątkę, w jakiś problem, w jakąś instytucję. Nareszcie czyjeś mocne słowa. A przez kolejne dni dywanik u pani Olejnik, tłumaczenie się, kajanie w TVN24, ubolewanie nad ostrością języka jakiegoś tam kolegi, odcięcie się w obecności na przykład pana Niesiołowskiego. No i zapewnienie się jednak tych ludzi, że w sumie mogą spać spokojnie, bo układu nikt nie ruszy. No więc jaki jest kot, każdy widzi, prawda? No miast po prostu, co bardzo ładnie to kiedyś mówił pan Jaroszyński w swoim wykładzie, zamiast odwołać się po prostu do narodu, iść prostą drogą. No mamy taki autorytet moralny, Jan Chrzciciel, on mówi prostujcie ścieżki swoje. I teraz takie zdanie, no ja już będę kończył.
Bo to tak powoli wpada pan w ton kazania trochę, panie Krzysztofie.
Tak, ale to może jeszcze właśnie się będę tego trzymał, bo słyszę, że krytykujemy, że im tak ciężko. No owszem, jak się wybiera ludzi powiedzmy z Fundacji Batorego, z Unii Wolności, Borusewiczów, Kochanowskich, Urbańskich, to jest ciężko. Podobno też tam ciężko pracują, słyszałem w Radiu Maryja, wierzę. No może, no ale skąd my mamy o tym wiedzieć, skoro wszystkie media twierdzą coś zupełnie przeciwnego.
Wiedzieć można z Radia Maryja na przykład.
I może jeszcze jedno zdanie właśnie też z Radia Maryja, które ktoś powtarza i mówi, że to mądrość biblijna. Mówią to politycy PiS-u, że prawda się sama obroni. No zapewne na sądzie ostatecznym, ale najpierw trzeba tę prawdę znać i jeszcze może ustalić, co to jest ta prawda. A z kolei jak już się zna, to na pewno nie dyskutować nad prawdą w towarzystwie kłamców, złodziei, faryzeuszy, czyli ludzi nie z prawdy, prawda?
Dziękuję panie Krzysztofie.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Panie Krzysztofie, ja może najpierw powiem tak. Tak się składa, że od wielu miesięcy to niestety na mnie spada największa ilość zadań, tak sobie samorzutnie wziąłem, a chętnie bym je podzielił, w obcinaniu głów hydry antypolonizmu. Przypomnę, to się zaczęło od artykułów na temat książki Grossa Strach, tych ponad 21 artykułów, książki mojej, Nowe Kłamstwa Grossa, a jeszcze przedtem, tuż przedtem, w czerwcu zeszłego roku, od spraw rocznicy zbrodni kieleckiej przeciwstawiałem się przedstawianiu to jako zbrodnię polską, akcentowałem jako zbrodnię komunistyczną, sowiecką i bezpieczniacką. Przygotowałem list, który podpisało blisko 70 naukowców, głównie profesorów, domagający się wznowienia niesłusznie, zdaniem, przerwanego śledztwa w sprawie zbrodni kieleckiej i doprowadzenia do końca prawdy o zbrodniach komunistycznych. Potem były kolejne demaskowanie fałszów antypolskich. Pana Marka Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego w słowie żydowskim, zdemaskowanie fałszów antypolskiej książki w MSZ-cie, o której mówiłem, demaskowanie fałszów Midraszu, między innymi tego ataku na Zofię Kossak i całe mnóstwo innych tych podobnych spraw. I teraz wolałbym, żeby znacznie więcej osób też reagowało na różne, no obecnie dzisiejszym, akurat w dniu dzisiejszym, wystąpienie w obronie przeciwko oczernianego metropolity krakowskiego, księcia kardynała Sapiehy. Wolałbym, żeby dużo więcej osób podejmowało te sprawy, żeby nie spadało to na jedną osobę, bo mam całe mnóstwo też innych rzeczy do kończenia, tak jak chociażby te czerwone, książkę o Czerwone Dynastie, czy Platforma Obłudników, ale tak się złożyło. Teraz nie może mi pan zarzucić, że akurat w sprawach walki z antypolonizmem ja jestem bierny, raczej wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o ocenę intencji władz, ja znakomicie rozumiem się i dogaduję z profesorem Wolniewiczem. On powiedział twardo w tezy i ja wyraziłem w jednej sprawie wątpliwość, czy akurat premier podziela, wie w pełni o tej sytuacji w MSZ-cie. Chciałbym, żeby wiedział, jaka, do jakiego stopnia jest to bagno aut Ugiasza, do jakiego stopnia MSZ dalej pozostaje siedliskiem sierot po postkomunie i sierot po Gieremku, czyli po Unii Wolności, i też siedliskiem antypolonizmu, które wymaga błyskawicznego oczyszczenia, podobnie jak ambasady. No to już jest niezrozumiałe, dlaczego ludzie typu pana Reitera czy Suchockiej jeszcze są naszymi ambasadorami. Ale nie zgadzałbym się z jednostronną krytyką obecnych władz niezauważenia na przykład takich rzeczy, że rozwiązano wyższe szkoły, rozwiązano wojskowe służby informacyjne z takim trudem przy tylu blokadach, że ujawniono różny agenturalność, na przykład pana Subotycza z TVN, księdza Czajkowskiego i całego szeregu innych agentów, że doceniono przez tak długi czas odsuwanych ludzi reprezentujących radykalny nurt Solidarności. Odznaczono najwyższymi odznaczeniami ludzi takich jak Andrzej Gwiazda czy Anna Walentynowicz, że Andrzej Gwiazda, mimo jego tak gwałtownego starcia z Borusewiczem, do którego mam ogromnie krytyczny stosunek, Andrzej Gwiazda wszedł do tak ważnego forum jak Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, że w samym Instytucie Pamięci Narodowej zaszły właśnie w ostatnim półtora roku bardzo godne pochwały zmiany. Przede wszystkim kolejno usunięcie najgorszych hamulcowych Kieresa, a później szefa śledczego, pionu śledczego Kuleszy, że usunięto dotychczasową, czy zmuszono do rezygnacji dyrektor archiwum, która była związana z panem Gieresem, że wicedyrektorem archiwum IPN-u, bardzo ważna funkcja, został dr Piotr Gontarczyk, jedna z osób najbardziej zasłużona w przeciwstawieniu się kłamstwom Grossa sąsiadów, że prezydent uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika Kurasia Ognia, mimo że Kurasia niesamowicie atakowano w niektórych kręgach, oczywiście także i Gross, inni, jako rzekomego dzikiego antysemitę i tak dalej. Także mówię, sprawy są ogromnie złożone. Ja oczywiście wolałbym dużo więcej kroków radykalnych do przodu. Chciałbym, żeby nie kancelaria prezydenta i nie takie panie Junczyk, Ziobecka czy Jakubiak rozstrzygały o różnych rzeczach, ale żeby oparto się na szerokim, patriotycznym zapleczu intelektualnym. Od profesora Andrzeja Nowaka, Krasnodębskiego i Kierzuna po profesorów radiomaryjnych. Chciałbym, zobaczymy, czy to nastąpi. Chciałbym, żeby PiS nie wpadał w zadufanie i w dużo większym stopniu liczył się z nastrojami ludzi. Starał się dotrzeć do nich, żeby przedstawiał program trafiający w te najbardziej bolesne punkty. Na przykład zamiast mówić o wielu tematach zastępczych, często się mówi, żeby mówiono i robiono maksimum dla rozwiązania choćby takiej sprawy. Jak zapobiec emigracji tak wielkiej liczby Polaków, młodych, tych milionów Polaków. Przeczytałem z przerażeniem twierdzenia byłego premiera Marcinkiewicza, który stawia na imigrację między innymi z Azji. No to teraz, niedawno gdzieś tu miałem ten wycinek. No to nie są rozwiązania.
Proszę. Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maria, halo.
Jeszcze raz, Wiktor Żyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Otóż, no, rozumiem pewne rozczarowania i pytania, one są na pewno uzasadnione, że jedno, obyśmy nie posunęli się, ja proszę jeszcze w tym kierunku, co my robimy, jak my wspieramy tę sprawę odmowy Rzeczpospolitej. Możemy popatrzeć, jak to wygląda w tym, powiedziałbym, tych naszych mini ojczyznach. Popatrzmy, jak Polacy się organizują, chociażby w dzielnicach, chociażby na ulicach, chociażby w samorządach. Czy potrafią coś zrobić? Ja mogę coś powiedzieć, przynajmniej z tego co my robimy. I wiem, jak jest niełatwo znaleźć ludzi. Bardzo, bardzo trudno jest znaleźć ludzi. Albo może inaczej, bardzo trudno znaleźć człowieka. Pełno ludzi, a brak człowieka. I po tym zniszczeniu, po tym, powiedziałbym, jakimś niszczycielskim działaniu poprzednich systemu komunistycznego, to mamy teraz to, co mamy. I to trzeba odbudować, jeszcze raz mówię. Bo mówienie tylko, że to jest źle, to jest źle, to jest źle. Nawet geniusz nie da rady wszystkiego zrobić. Pan profesor też wie i my ojcowie też wiemy. I wielu ludzi to wie, że nie da rady. To trzeba są sprawy, do których potrzeba wielu ludzi i trzeba ogromnej pracy, ogromnego wysiłku. Ja do tamtego pana, który mówił, że my mówimy, że tylu tam pracują ciężko w tym rządzie. Tak. Jakoś pan mi wydaje, pozwolił mi troszeczkę zobaczyć, przyjeżdżają do radia, widzę tych ludzi, widzę ile godzin oni pracują i naprawdę za tym trzeba się modlić. Nie znaczy, że wszystko jest dobrze. Są pewne przepisy, trzeba też się dowiedzieć, jak zostało prawo skonstruowane, że nie można wymienić wszystkich. Prawo o służbie cywilnej. Są takie absurdy, są absurdy, szkodzące nam, ale to jest. I jeżeli to nie będzie zachowane, to też będą ludzie pociągnięci do odpowiedzialności, bo te prawa zmienić. To jest też skomplikowane, żeby wszyscy chcieli to zmienić, żeby mieć większość i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo trudne. Może nie powiem kto, ale kiedyś mi powiedział, że ojca, wiedzieliśmy, że jest trudno, wiedzieliśmy. I wiedziałem, że będzie trudno, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak trudno. Że aż tak trudno. To jest bardzo złożone i dlatego ja bym raczej skłaniał się do tego, by wszyscy chcieli pomagać, by wszyscy chcieli tworzyć, co mówię, te komitety wspierające, organizować się. Dlaczego nie organizują się profesorzy? I na przykład, proszę bardzo, taki zespół, taki zespół, taki zespół. I proszę podpowiadać, zacząć dyskusję. Dlaczego nie zrobić czegoś takiego? A jeżeli będziemy tylko tak, nie daj Boże, bić, jak słyszę niektóre głosy, uderzać. To są to głosy absolutnie na rękę lewicy i tym, którzy są różowi. Także to jest to. I jeżeli ci ludzie by weszli do władzy, to proszę zobaczyć, co będzie. Nie można niczego ruszyć, nawet no, chociażby w naszym dzienniku niedawne sprawy, wyciąganie wszystkich afer, czy tych kont, czy tych pieniędzy, tej korupcji, czy przestępstw różnych. I nie można ruszyć tego rzeczy. To tylko świadczy o tym, jak jest trudna sytuacja. Czy wydaje się, żeby coś o czymś, żeby wiedzieć, to trzeba być w sytuacji tych ludzi. Ja bym bronił nie jednego z nich. Ja nie mówię, że wszystkich, wszystko, ale trzeba zawsze wybrać lepsze od gorszego. Jeżeli będziemy tak uderzać, kochani, tu trzeba modlitwy i pracy wspólnej. Tyle bym powiedział. A nie, 38 milionów Polaków niech zacznie mówić, jak co ma być i żądać. A może byśmy się zorganizowali i w swojej mini ojczyźnie coś zrobili dobrego. Tak jak to jest na przykład widzę na Podlasiu, w niektórych miejscowościach przepięknie zorganizowali. Jak widzę w Małopolsce, w niektórych punktach przepięknie zorganizowali. I można coś zrobić. Trzeba więcej czynić, niż żeby to nie była krytyka, taka bez sensu. Są rzeczy złe. Ale jeszcze raz mówię, obyśmy nie przyłożyli ręki do tego, co chce lewica, czyli ci czerwoni i różowi. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Jeszcze tu dodałbym to, co już mówiłem na wstępie dzisiaj w telewizji Trwam, na przykład jakże wiele zrobił Ziobro, minister Ziobro, mimo tylu oporów, mimo przeciwdziałań korporacji sędziowskich, adwokackich. Przecież pamiętajmy, że to jest ciągle walka ze starymi układami, z mediami opanowanymi w przeważającej mierze przez ludzi starych sił. I teraz, i nie tylko, widzimy, jak oni się łączą. Teraz najjaskrawszy przykład było zachowanie nie tylko pana Gieremka współdziałającego z Kwaśniewskim, ale zachowanie Wałęsy. Wałęsy, który całkowicie teraz poszedł po drodze wsparcia Kwaśniewskiego. Może tu przypomnę w życiu Warszawy wypowiedź politologa Migalskiego. Wałęsa po prostu nie ma planu i nie wie, co robi. Inni wykorzystują go, choć on sam uważa, że jest rozgrywającym. To megaloman, który myśli, że ma taki sprytny plan, dzięki któremu wróci do polityki, a nawet zostanie prezydentem. Wałęsa kompletnie się zagubił, jest osamotniony środowiskowo i nikt wybitny z nim dzisiaj nie współpracuje. Ale świetnie spełnia rolę dla pana Kwaśniewskiego. Takich rzeczy jest wiele, ale kto kierownictwo dzisiaj rządzące, te władze mają ogromne problemy do przezwyciężenia, ale w pewnych rzeczach coś zrobiły. Jakże mocno osłabiono na przykład wpływy Gazety Wyborczej, która była i jest szczególnie szkodliwa dla polskich interesów narodowych. Natomiast jedyne dla mnie najlepsze przeciwdziałanie tym zagrożeniom, który dla Polski, którym nie poradzi sama koalicja rządząca i aparat trzech partii. To jest właśnie walka o swoje małe ojczyzny, tworzenie tam w terenie takich grup działania, takich odnóg, różnych ruchów, niezależnie od tego, jak będą się nazywały, które będą konsekwentnie walczyły. Po pierwsze, organizowały ludzi patriotycznych, walczyły przeciwko skorumpowaniu w terenie. Przykład to Stowarzyszenie Stop Korupcji, które kiedyś obaliło w Opolu tak usadowione, skorumpowane władze SLD-owskie i doprowadziło je w końcu do więzienia. Wojewoda, były wojewoda SLD-owski Pagan dostał chyba nawet 7 lat więzienia. Teraz chodzi mi o to, żeby powstał w Polsce szerszy ruch społeczny właśnie na rzecz IV Rzeczpospolitej, na rzecz ogromnie trudnego programu dla zrealizowania, dla rozbicia dotychczasowych układów i taki ruch, który z jednej strony też patrzałby na ręce władz obecnie rządzących, ale je wspierał w nich dążenie do stanowczego działania, bo wśród rządzących też jest wiele wahań wobec tylu zagrożeń, wobec ataku mediów. Jakże wygodniej jest wybrać taką pozycję, jak wybrał Marcinkiewicz, być w rozkroku, były premier. Mi się to ogromnie nie podoba. Tu i wiem, że ta pozycja to grozi tylko przegraną, tak jak przegrał Marcinkiewicz swą kampanię o Warszawę przez zbyt niemrawą kampanię. Właśnie, bo było zbyt to niemrawe działanie. Tu można wygrać tylko przez zdecydowane działanie na rzecz interesów narodowych i rozbicia tych wszystkich, którzy im przeszkadzają. Ja znów zacytuję tu na koniec zdanie słynnego polskiego patrioty XIX-wiecznego, największego polskiego dyplomaty księcia Adama Czartoryskiego. Są tylko dwie partie w Polsce. Partia polska i partia antypolska. Ja myślę, że po czynach ich poznacie, jak mówiono w Biblii, widać, już dzisiaj widać wyraźnie, kto działa przeciw polskim interesom, kto im szkodzi, I kogo należy wspierać. Może na koniec, bo trochę się zobowiązałem żonie, że już że nie przekroczę godziny 13.
Miałem już zadać pytanie, czy
a dalej, już, a już przekroczyłem, no nie, czy jednak za bardzo będę miał sam gniew, bo tym bardziej, że już od 10 mam jutro wykłady i to są, no i muszę się do nich przygotować. Runiu, i może jeszcze dwie rzeczy, koniec. Chciałbym przypomnieć to, co dzisiaj sygnalizowałem, że w dniach, w połowie czerwca, chyba 14, 15, ile pamiętam, to jest czwartek i piątek na pewno, i będą uroczyste obchody 25-lecia Solidarności Walczącej w Warszawie, a w sobotę i w niedzielę, chyba 16 i 17 czerwca, we Wrocławiu. To Solidarności Walczącej, jak wiadomo, przewodził od lat Kornel Morawiecki. I teraz przypomnijmy, że była to organizacja zdecydowanie radykalna, zdecydowanie przeciwna Okrągłemu Stołowi Magdalence i miała rację. Przeciwko dogadywaniu się z komunistami w taki sposób, w jakim ono zostało dokonane. I to będzie też pewien sprawdzian, w jakim stopniu zostaną uczczone te obchody. Wiadomo, że władze patronowały dzisiejsze, zarówno Korowi, jak i Robciowi. Ja mam nadzieję, że będą też mocno patronowały Solidarności Walczącej, której ludzie z tak wielkim poświęceniem walczyli przeciwko esbeckiemu terrorowi. I jeszcze na koniec chciałbym odesłać tych wszystkich zainteresowanych moimi tekstami do mojej strony internetowej Jerzy Robert Nowak małymi literami razem @onet.pl.
To jest adres e-mailowy?
Adres e-mailowy, przepraszam, strona? Do strony internetowej www.jerzyrobertnowak.com.
.com, tak?
Tak.
Com.
Tak.
Czyli
i do adresu, tak,
i tam na tej stronie internetowej można zobaczyć także i wybór publikacji.
Tak, i wybór publikacji, artykułów książkowych i prasowych www.jerzyrobertnowak.com i strona e-mailowa jerzyrobertnowak@onet.pl. I jeszcze jedno do redakcji niedzieli 3 Częstochowa 3 maja 12 też zapraszam. Korespondencja przychodzi do mnie błyskawicznie, zresztą co tydzień bywam w Częstochowie.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za to dzisiejsze nasze spotkanie. No i tak przepraszam na małżonkę, żeśmy tak nadużyli 24 minuty. Ale mam nadzieję, że to nie będzie z uszczerbkiem też i na zdrowiu, bo w sumie no jest to trochę i poważna sprawa, dlatego tutaj no, poddajmy się pod to posłuszeństwo też.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy gościem naszej audycji i o godzinie 18 w telewizji Trwam, Radio Maryja i o 21.40 był pan profesor Jerzy Robert Nowak. Drodzy Państwo, nie ma już z nami w studio pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Za pół godziny połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą na codzienny program dla słuchaczy, szczególnie przygotowany z myślą o słuchaczach stacji naziemnych w Chicago, Detroit, Winnipeg i Toronto. Przez te pół godziny proponuję, abyśmy wspólnie też poczuwali trochę na modlitwie w tę noc przed zesłaniem, uroczystością zesłania Ducha Świętego. Także będę Państwu przekazywał kilka ważnych informacji i no myślę, że jeżeli ktoś by chciał się też pomodlić, to również zapraszam do telefonowania, do wspólnej modlitwy na antenie Radia Maryja. Przypomnę 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 00 11 48 z oceanu, z Europy 00 48.
Kochana rodzina Radia Maryja, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat sadzi las. Kto myśli daleko w przyszłość, kształci i wychowuje dzieci i młodzież. Posyłać dzieci i młodzież do najlepszych mistrzów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest szansą zdobycia umiejętności, wiedzy, formacji, zdobycia zawodu dziennikarza, politologa, specjalisty w zakresie informatycznej, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, specjalisty w organizacjach międzynarodowych i dyplomacji, wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Poziomy studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz atrakcyjne praktyki stosownych dla kierunku studiów w placówkach rządowych, samorządowych, międzynarodowych, w radiu, telewizji, redakcjach, placówkach opieki nad dziećmi, hospicjach itd. Uczelnia oferuje bardzo dobre warunki w nowoczesnym hotelu akademickim, jedno, dwu i trzyosobowe pokoje z łazienką, lodówką, telefonem, łączem internetowym, pomieszczeniami do nauki i rekreacji, m.in. fitness. Szczegółowe informacje, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń, telefon 056 610 7200, 610 7200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Adres internetowy www.wsksim.edu.pl.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Tomasz z Poznania.
Witam serdecznie, panie Tomaszu.
Witam księdza.
Jak pan przeżywa to odczuwanie dzisiaj przed uroczystością zesłania Ducha Świętego?
Siedzę sobie nad rzeką, nad Wartą i kontempluję.
O, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Czy widać gwiazdy?
Powiem księdzu szczerze, że niebo jest zachmurzone. Idzie chyba do nas burza mazowsza. Siedzę sobie i tak spokojnie w przemyśleniach. Oddaję się wyciszeniu.
No tak, tego wyciszenia jest nam bardzo potrzeba, szczególnie w takich dniach, kiedy wiele rzeczy się dzieje, wiele jakoś na nas szybkich, różnych wydarzeń, spotykamy się z tym wszystkim, potrzeba nam takiego zatrzymania, wyciszenia. To pozdrawiam panie Tomaszu i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kontemplacja nad Wartą przy zachmurzonym niebie w tę noc. Czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego. Pozdrawiamy. Pozdrawiam pana Tomasza. Słucham Radia Maryja. Halo? Halo? A tutaj może nikt nie chce nam mówić nic. Słucham Radia Maryja. Halo?
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja jestem na antenie?
Tak. Kto mówi skąd?
Halo?
Tak. Tak, ale proszę.
Ja nie jestem na antenie.
Znaczy, skoro, jeżeli. Proszę wyłączyć radio i jesteśmy na antenie, tylko że pan słucha radia i stąd jest ta niepewność, czy się jest na antenie, czy nie. Ale cały czas jesteśmy na antenie.
Cały czas jesteśmy na antenie, tak?
Tak.
No to ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem apostatą i bardzo sobie chwalę ten wybór, a co do tej żałosnej lustry.
Są i tacy ludzie, powiedzmy, wypowiadają się tutaj w sposób taki bardzo ciekawy na antenie Radia Maryja, ale o tak, to wyłączymy, o, dobrze. Chciałbym powiedzieć tak, drodzy Państwo, bo zdaje się, że tutaj słyszeliśmy, ja usunąłem tę wypowiedź z anteny, słyszeliśmy, że dodzwonił się do nas apostata, no pozdrawiam wszystkich apostatów również, niech się czują pozdrowieni, natomiast w ten odczuwania przed zesłaniem Ducha Świętego też uświadommy sobie, czym było to wielkie wydarzenie dla historii całego świata. Pan Jezus, który podjął mękę krzyżową, śmierć, umarł za nas wszystkich, za wszystkich ludzi, także i za apostatów, za wszystkich ludzi oddał swoje życie na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i obiecał zesłać ducha, ducha prawdy, ducha miłości, tego, który przypomni każde słowo wypowiedziane przez Boga, który dopomoże rozumieć również Pisma, który także natchnie odwagą głoszenia. I zauważmy tę radykalną zmianę. Apostołowie zamknięci w wieczerniku, zalęknieni, wstępuje Duch Święty i oni z mocą głoszą Boże Słowo. Nie ma tutaj bariery, jakaś przestrzeń geograficzna, język, kultura, to przestaje się liczyć. Wszystkim narodom głoszone jest zbawienie, głoszona jest Ewangelia. A zatem, drodzy Państwo, także trzeba powiedzieć, że w tym momencie zesłanie Ducha Świętego rodzi się Kościół. Ten Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, któremu Jezus Chrystus na krzyżu w swoim otwartym sercu dał święte sakramenty, niejako w tym momencie przychodzi na świat, rodzi się do tej pełnej funkcjonalności, działalności apostolskiej. To również jest przełom w dziejach świata, który nastąpił lat temu, 2000 prawie. I także od tego wydarzenia wydarzenia w ciągu historii zbawczej. My również, to jest dla nas też i punkt odniesienia. My do tego punktu odniesienia tutaj patrzymy, tutaj czerpiemy dla siebie również światło na naszą życiową drogę. Zatem zauważmy, jak jest to ogromnie istotna uroczystość. Można powiedzieć tak, że każdy chrześcijanin, dojrzały chrześcijanin jest tym, na którego stąpił Duch Święty. W Chrzcie Świętym zamieszkuje w człowieku cała Bóg, Bóg w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest ten dar. W Eucharystii karmiemy się Bogiem, ciałem Chrystusa. Poprzez bierzmowanie umocnieni jesteśmy Duchem Świętym. Ale może, gdy tak medytujemy nad tym wszystkim, tak jak chociażby pan Tomek siedząc nad wartą, nad zachmurzonym niebem, pod zachmurzonym niebem, może warto sobie też zadać pytanie, czy ja, jako chrześcijanin, odkrywam w sobie ten dar Boga? Czy jestem świadomy? Pamiętam podczas katechez, przed moim bierzmowaniem, ksiądz prowadzący te katechezy użył takiego porównania. Bóg jest w twoim sercu i on jest jak gość, który przychodzi do twojego domu. Ty otwierasz mu drzwi, sadzasz go w pokoju, głównym salonie, być może na jakimś uroczystym miejscu, krześle, fotelu. Ale mówisz, to proszę się rozgościć, ja za chwilę muszę iść do kuchni, teraz nie mam czasu. I w sumie ten Pan Bóg jest i uhonorowany, i cały czas jest obecny. Ale ciebie nie ma, ty jesteś gdzieś w kuchni, ty z nim nie rozmawiasz, ty z nim na niego nie patrzysz, ty się nim nie cieszysz, tylko coś tam robisz swojego, myjesz jakieś szklanki, czy nie wiadomo co tam się dzieje. Dopiero nowy rozdział życia zaczyna się w momencie, kiedy ty przyjdziesz i siądziesz naprzeciw i zaczniesz słuchać, co ten gość ma tobie do powiedzenia, zaczniesz rozmowę, zaczniesz po prostu żyć w tej obecności. Potrzeba nam może przejścia tego momentu, tego progu, dostrzeżenie, że Pan Bóg rzeczywiście jest. On jest obecny, On jest we mnie, On jest w moim sercu. Ja przyjmuję Go w Komunii Świętej. Ja mam Go w sobie, bo przecież jestem chrzczony, bierzmowany. Trzeba niejako popatrzeć w swoje wnętrze i zobaczyć, kto tam jest, jakie my tam mamy dary, jakie mamy wielkie bogactwo. I zacząć żyć bogato, żyć tym bogactwem, aby ono się nie zmarnowało, aby ono nie zostało zaprzepaszczone. Myślę, że przy okazji tej uroczystości Wigilii czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego warto sobie postawić także i takie pytania. Proszę bardzo, Radio Maria. Drodzy Państwo, o może, słucham Radio Maria, halo?
Będzie pochwalony z Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Mirek z diecezji opolskiej.
Witam Panie Mirku.
Akurat też tak przypadkowo włączyłem teraz radio. I tak się właśnie zastanawiam nad, bo jestem osobą młodą, zastanawiam się nad rolą Ducha Świętego w moim życiu. Znaczy, staram się czytać Pismo Święte i to jest taka wspaniała rzecz, że człowiek żyje w takim współczesnym czasie, gdzie człowiek jest jakby w tym zgiełku cywilizacyjnym i człowiek właśnie potrzebuje kontaktu właśnie z Bogiem. Tylko powiem szczerze, że jestem bardzo właśnie, jaka to jest wielka tajemnica, że Bóg jest w trzech osobach. Ja to przyjmuję oczywiście jako prawdę objawioną, ale tak naprawdę jej nie rozumiem. I...
No myślę, że Panie Mirku, trzeba by tutaj, skoro nie mamy takiego zrozumienia, prawda, trzeba by zacząć tą drogę tak, jak zaczęli apostołowie. Oni zaczęli od tego przebywania z Jezusem, od rozmowy z Nim, od pójścia za Nim, od wsłuchiwania się w Jego Słowo, od patrzenia na Jego czyny. No a dopiero później przyszły inne sprawy. Dlatego skoro powiedzmy, no tutaj czujemy się jako ktoś, kto może czegoś nie rozumie i tak dalej, nie od razu wszystko, nie od razu całość, po kolei. Najlepiej wziąć właśnie tę drogę, patrząc na apostołów, patrząc na uczniów Chrystusa, iść tą drogą, którą już inni przeszli. Na pewno my również i dojdziemy i czasem i do zrozumienia, albo do przyjęcia poprzez mocną wiarę, także tych prawd, które ogłosił nam nasz Pan Jezus Chrystus.
Dziękuję Ojcu za te słowa i też właściwie też leżę w łóżku, ale włączyłem radio. Tak cały czas wsłuchuję się tą audycję i zastanawiam się też nad istotą mojej wiary, w co właściwie, może nie w co wierzę, bo wierzę w Boga, ale przede wszystkim pytanie bardziej chyba zasadnicze, czy ja wierzę Bogu tak naprawdę, bo istnienie Boga jest wpisane z każdego człowieka, że ateizm jest po prostu jakieś tak naprawdę wypaczenie, to już jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo właściwie wszyscy ludzie tak naprawdę wierzą w Boga, tylko chodzi o to, że czasami tworzy się jakiś niepotrzebnych bożków, którzy wstępują prawdziwego Boga. Natomiast właśnie pytanie podstawowe to, czy my Bogu wierzymy? Czy On jest naszym jakby podstawowym źródłem, nadrzędną, można powiedzieć, prawdą, którą powinniśmy podporządkować całe swoje życie?
O, to jest rzeczywiście pytanie, które trzeba sobie stawiać zawsze, szczególnie w tę noc dzisiejszą przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Czy wierzę w Boga, czy wierzę Bogu? To zdaje się święty Jakub napisał do chrześcijan. No wiecie, że istnieje Bóg? No wiemy. No ale złe duchy też wiedzą i drżą. Ale tu jest kwestia wiary waszej. Czy ta wiara łączy was z Bogiem, nie jako z jakimś tam pojęciem, dogmatem, ale z tym, kto jest kimś drugim, kto jest przy tobie, z kim możesz rozmawiać, z kim możesz po prostu okazywać mu miłość, jego miłość się doświadczyć. To jest coś bardzo ważnego.
Nie, dziękuję Ojcu. Wiele się dalej zastanawiam, już nie będę zajmował czasu inną osobą, która by chciała zadzwonić, więc pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim, żeby nas...
O, i się nam, Panie Mirku, rozłączył telefon. Tych życzeń, żeśmy nie dosłyszeli, ale domyślam się, że to były życzenia jak najbardziej właśnie w tym temacie, o którym Pan mówił, abyśmy wierzyli Bogu. Święta Katarzyna ze Sieny, to może Panie Mirku tutaj dla Pana jeszcze tej nocy pełnej refleksji, zastanawiania się, no, posłuchajmy też i tych, którzy przeszli przez życie i doświadczyli Boga i wyrazili to, zostawili nam to też i w swoich modlitwach. Taka krótka modlitwa świętej Katarzyny ze Sieny. O dar miłości roztropnej. O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą, pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie, daj mi miłość Twoją. Amen. I rzeczywiście to jest to pytanie, które sobie zadajemy. Czy nasza wiara jest jeszcze tą wiarą taką, powiedzmy, niedojrzałą, słabą, czy to jest raczej wyznawanie pewnego zespołu jakichś przepisów, jakichś rytuałów, tradycji. Nie mówię, że one są złe, one są bardzo dobre, tylko jest to pierwszy pewien stopień. Bez pierwszego stopnia nie ma drugiego, bez drugiego nie ma trzeciego, dlatego tak patrzmy na to w taki sposób, czy my w naszej wierze jesteśmy, czy my się rozwijamy, czy my się nie zatrzymaliśmy na poziomie jakimś, prawda, dziecka czy młodzieży. Może trzeba wzrosnąć dalej, tak jak dziecko nie zna takich relacji między ludźmi, między kolegami, jak już, jakie rodzą się w wieku młodzieńczym wśród uczniów, nie wiem, liceum, gimnazjum, już te relacje są trochę inne niż te, co są w przedszkolu. No a później młody człowiek poznaje zupełnie inny typ związku z drugą osobą. Jest jakaś sympatia, miłość, która wyzwala poświęcenie, wyzwala te najbardziej szlachetne w człowieku uczucia i postawy. A później ludzie dojrzali, związani węzłem małżeńskim, którzy są ze sobą przez wiele, wiele lat, jak oni poznają ten swój związek wzajemny, kiedy przychodzą i kryzysy, kiedy przychodzą wzloty, kiedy przychodzą momenty szczęścia, kiedy przychodzą momenty jakiegoś załamania, ale oni dalej to prowadzą. I popatrzmy, tak jest też, taka też jest nasza wiara, ona tak powinna wzrastać, tak powinna się rozwijać, bo przecież wiara to jest ta więź, która łączy nas z Bogiem, nie z jakimś właśnie, jak to pan Mirek powiedział, nie z jakimś tam bożkiem, czymś, jakimś kamieniem, czymś tam innym, ale z Bogiem żywym, prawdziwym, tym, który za mnie oddał swoje życie na krzyżu, który dla mnie zmartwychwstał, który żyje dla mnie, który mnie wcześniej stworzył, bo mnie ukochał. I teraz, czy ja to jeszcze bardziej rozpoznaję, czy moja więź z Bogiem, ona dojrzewa cały czas, czy ona przekształca się w coraz głębiej, lepiej, no bo mogę pozostać na jakimś tam tym poziomie takim podstawowym, i rzeczywiście, no, będzie mi to oczywiście dawało pewne poczucie więzi z Bogiem, poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, z tym, że zawsze, no, martwmy się o to, no, co będzie, jak przyjdzie moment trudny, jak będzie, przyjdzie moment próby, jak przyjdą na Kościół, na kapłanów, na religię, na Jezusa Chrystusa różne uderzenia, one co chwilę się pojawiają. Czy wtedy tej wiary nie utracimy? A jak ją stracimy, no to co wtedy będzie? Ojciec Święty to pięknie powiedział w Brazylii ludziom młodym. Wiara jest bogactwem. Bądźcie szczęśliwi, dziękujcie Bogu za ten dar wiary. Bo ona pozwala nam rozpoznać właśnie, kto jest Bogiem, gdzie jest Bóg, kim On jest dla mnie. Ona nam pozwala poczuć się jak w rodzinie, w jednym rodzinie Bożej, którą jest Kościół. I z tego posiadania wiary wynika jeszcze bardzo wiele innych wspaniałych rzeczy, wspaniałych spraw. Stąd tu jeszcze do pana Mirka. Dobre są te pytania, które pan sobie stawia. I dzisiaj szczególnie modlimy się o to, żeby pan Bóg pomógł na te pytania dobrze odpowiedzieć. Może jeszcze jedna modlitwa. Jedna modlitwa arcybiskupa Heldera Camary. Wszyscy patrzą z podziwem na okręt. Oto właśnie na zmija, pchany potężnym motorem, a moje serce ścisnął niepokój. czy to stropne, tak całkiem wyzbyć się żagli i odtąd nie móc żyć tchnieniem Boga? Myślę, że w takich tajemniczych trochę słowach jest chyba nawiązanie do także i do tego pytania, które tutaj przed chwilą na antenie Radia Maryja padło. Za 3 minuty godzina druga.
Uwaga, wszyscy kochający Pana Boga. Ojczyzna i Kościół potrzebują naszej pomocy, dlatego idziemy do Matki Najświętszej na Jasną Górę. Najpierw dzieci. 17 czerwca. Cała rodzina. 7 lipca wieczorem Wigilia i 8 lipca centralne modlitwy. Oblężenie Jasnej Góry. 15 września. Młodzież. Spieszmy się. Organizujmy pielgrzymki.